Rozdział trzeci. Życie jest cudem. Przez kilka następnych dni było spokojnie. A potem nagle zareagowali. Pierwszy był telefon z Newsweeka, a potem szereg innych. Oskarżenie niczym cięciem mieczem. Plagiat! Wyjaśniałem, że posługiwałem się sztafarzem, że w 100 miejscach po 100 razy z otwartą przyłbicą. Mówiłem o nawiązywaniu do klasyków, głównie kryminału, że rzeczywistość, którą opisuję, jest tak mroczna, iż takie nawiązanie, którego nigdy nie kryłem, uważałem wręcz za oczywistość, że w przeciwieństwie jednak do klasyków, którzy piszą o fikcji, ja piszę wyłącznie o faktach. I wyłącznie prawdę, że nie można inaczej, bo pisząc w nadzwyczaj negatywnych kontekstach z podaniem autentycznych imion i nazwisk prezydenta kraju, najważniejszych osób w państwie, ludzi służb specjalnych i wielu innych, wiele mogących, już dawno zostałbym zniszczony i w najlepszym razie mieszkałbym z rodziną pod mostem. A gdybym napisał choćby zdanie nieprawdy, to Komorowski podałby mnie do sądu w trybie wyborczym, gdzie w ciągu 2 dni każdy mógłby się przekonać, gdzie leży prawda. A jednak prezydent tego nie zrobił. I ja wiem dlaczego, i on też to wie, że mimo kilkudziesięciu łącznie procesów karnych i cywilnych z najpotężniejszymi ludźmi w kraju, wygrałem wszystkie właśnie dlatego, że pisałem i ukazywałem skrywaną, a jakże dla ludzi na wysokich stołkach niewygodną i niebezpieczną prawdę. Ale wiedziałem, że moje wyjaśnienia są daremne. Bardzo ważni i wpływowi ludzie chcieli mojej głowy, więc szukano czegokolwiek bądź, by tak się stało. Wiedziałem, że oto na moich oczach realizuje się scenariusz, który jest niczym motto służb specjalnych. Jeżeli nie możesz podważyć faktów, podważ wiarygodność osoby, która je zebrała, a same fakty staną się bez znaczenia. Mimo użycia tak potężnych środków, mimo zaangażowania tylu prominentnych osób, tylu specjalistów służb specjalnych, dyspozycyjnych mediów i najbardziej zjadliwych, w każdej chwili gotowych do postawienia nowych zarzutów z niczego, prokuratorów, nie udało się zrobić ze mnie przestępcy. I wciąż byłem na powierzchni. Spróbowano więc z innej strony. Przypomniałem sobie film oglądany zaledwie kilka dni wcześniej o amerykańskim dziennikarzu Garym Webbie, który miał odwagę dokopać się do niewygodnej prawdy o CIA i usłyszał od informatora: wymyślą historyjkę na twój temat, że jesteś schizofrenikiem, kłamcą, gejem, że zabiłeś psa, albo jesteś pedofilem. Nieważne, czy coś jest prawdą. Nikt nie będzie pamiętał, co odkryłeś, ale to, że jesteś świrem. Pamiętaj, że najbardziej obrywa się tym, którzy mają rację. Dlatego użyją każdej amunicji. Trzymaj się. A więc to tak ma wyglądać, tak ma się zakończyć. W te styczniowe, trudne dni, gdy nieustający atak z wielu stron trwał non-stop przez ponad 3 tygodnie, myślałem o bliskich, o tym, jakim cudem wytrzymują to wszystko, co ze mną i z nami robią. W tym samym czasie młody polityk PiS, Mariusz Kamiński, otrzymał lukratywną propozycję objęcia kierowniczego stanowiska w jednej z państwowych agent. I od razu nastąpił atak, polegający na wypomnieniu pewnych błędów z nieodległej przeszłości. Po 2 dniach polityk ogłosił, że ze względu na rodzinę, która ma dość hejtu, rezygnuje ze stanowiska objętego zaledwie dzień wcześniej. Dziwiłem się, że tak łatwo się poddał, ale nie potępiałem go za to, że wyciągnął białą flagę. Zbyt dobrze go rozumiałem. Człowiek może znieść wiele, o wiele więcej niż wcześniej byłby to sobie w stanie wyobrazić Jeśli jednak ma rodzinę i dzieci, jego cierpienie staje się cierpieniem najbliższych mu osób. A wtedy sytuacja zmienia się diametralnie i nie jest prosta w ocenie. Wielokrotnie większy i mocniejszy atak niż ten, którego bliscy Mariusza Kamińskiego mieli dość po 2 dniach, moi bliscy musieli znosić przez 8 długich lat, z krótkimi tylko okresami na przerwę, w trakcie której oszczercy i hejterzy zamieniali się tylko miejscami. Nie wiem, jak moi bliscy wszystko to przetrzymali. Pod wpływem tych refleksji zawarłem résumé, które miało być zatrzymaniem w kadrze tego, co w ten czas czułem i jak głęboko przeżyłem całą tę sytuację. W filmie Whiplash jest taka scena, w której główny bohater, młody, utalentowany perkusista, wskutek intrygi zostaje poniżony i zlinczowany podczas najważniejszego koncertu swojego życia. W efekcie schodzi z koncertowej sceny w przekonaniu, że nigdy już na nią nie powróci. Żegnające go ciche brawa publiczności są bardziej wymowne niż buczenie czy gwizdy i zdają się tylko potwierdzać, że muzyk ów jest skończony. Wychodzi za kurtynę, gdzie czeka na niego ojciec, ostatni bliski mu człowiek. Ten, przytulając syna niczym małego chłopca, mówi 4 słowa. Chodźmy już do domu. Tylko tyle. Więcej nie trzeba. Wydaje się, że wszystko, co było do powiedzenia, zostało już powiedziane. Wszystko, co było do zrobienia, zostało już zrobione. To kulminacyjny moment filmu. Bo oto następuje zwrot akcji. Główny bohater, jeszcze chwilę temu wrak człowieka, w geście determinacji odwraca się na pięcie, by pozostawić zdumionego ojca i powrócić na scenę. Powraca, by dokończyć, co zaczął, dokończyć przerwany koncert na swoich warunkach, wbrew oczekiwaniom zdegustowanej publiczności i planom dyrygenta, który przygotował intrygę, a nawet wbrew początkowo nic z tego wszystkiego nie rozumiejącym pozostałym członkom orkiestry. Nie wiemy, co się dzieje dalej. Czy bohater powrócił tylko na chwilę, by dograć swój koncert do końca i odejść? Koncert zresztą niezwykły, niesamowity, pełen pasji i determinacji. Czy też może to, co miało być końcem, stało się początkiem czegoś zupełnie nowego? Tego nie wiemy. I tak naprawdę nie jest to tutaj istotne. Najważniejsze w tej scenie jest jej przesłanie, któremu zawierzyłem na długo przed obejrzeniem filmu i którego nic ani nikt nigdy nie przekreśli. Przesłanie zawarte w innych 4 słowach. Nigdy się nie poddawaj. Opisany kulminacyjny moment filmu Whiplash to dla mnie memento. Zapewne wielu spośród czytelników, grając koncert swojego życia, gdzieś, kiedyś zostało złamanych ludzką podłością, własnymi błędami czy przez nikogo niezamienioną tragedią. I wówczas znalazło się dokładnie na tej samej scenie, na której znalazł się filmowy bohater. I zapewne wielu uległo pokusie, by pod wpływem doznanych krzywd, błędów czy niezamienionych cierpień opuścić ją. I już nigdy na nie powrócić. Rozumiem ich dobrze, bo ja także byłem na tej scenie i to częściej, aniżeli byłbym to sobie w stanie wyobrazić przed laty, gdy zaczynałem dziennikarską przygodę i gdy wszystko wokół wydawało się proste. Po raz ostatni byłem tam 2 tygodnie temu. 16 grudnia 2015 roku zasypiałem w przekonaniu, że oto spełnia się marzenie mojego życia. Właśnie wygrałem 8-letnią, beznadziejną, wydawałoby się, walkę, w której za sojuszników przez długi czas miałem tylko najbliższych i może jeszcze niewielkie grono przyjaciół, a za przeciwników, choć może określenie wrogów byłoby bardziej adekwatne, najważniejsze osoby w państwie z urzędującym prezydentem Bronisławem Komorowskim, generałem Markiem Dukaczewskim i jego podwładnymi z WSI, urzędującym szefem ABW Krzysztofem Bondarykiem i jego pierwszym zastępcą, pułkownikiem Jackiem Mąką. Z wieloma negatywnymi bohaterami moich publikacji z rządzącej krajem Platformy Obywatelskiej, z właścicielami obracającymi setkami milionów złotych spółek i fundacji Widepro Civili czy Megagaz, które zwłaszcza ta druga, zasypały mnie procesami, ze sprzedajnymi, dwulicowymi adwokatami i niekoniecznie byłymi dziennikarzami, kolegami po fachu, którzy nie musieli odchodzić do PR-u, by zostać ludźmi do wynajęcia i niszczenia innych za pieniądze. Ile kosztował mnie sukces w walce z taką hordą nikczemników, nie zrozumie nikt, kto nie przeszedł podobnej 8-letniej drogi. Zresztą tak naprawdę droga ta nie zaczęła się wcale 8 lat temu. Nie zaczęła się 13 maja 2008 roku, gdy rozpoczęto niszczenie mnie już systemowo, planowo, dzień po dniu, przy pomocy serii oskarżeń, aresztów, kontroli, zastraszeń i pierwszego poważnego, trwającego wiele miesięcy medialnego linczu. Zaczęła się dużo wcześniej, jeszcze w latach 90., gdy próbowano podpalić moje mieszkanie, gdy po raz pierwszy na wniosek redakcji Życia przydzielono mi policyjną ochronę i gdy dla bezpieczeństwa redakcja wyposażyła mnie w fałszywą tożsamość i potwierdzające ją fałszywe dokumenty. Przez następne 20 lat żyłem w nieustającym pędzie i stresie, w bezsenności, bez spokoju, a zarazem nie dbając o splendor, pieniądze czy zaszczyty. Falsyfikaty wartości nie miały dla mnie znaczenia nigdy. Więc jeżeli czegoś naprawdę żałuję, to chyba tylko tego, że wszystko to działo się kosztem najbliższych, przegapionego dzieciństwa dzieci, które nie powróci. Dzień 16 grudnia kończyłem z przekonaniem, że cały ten świat i wszystko, co złe, zostawiam daleko za sobą. I że od teraz, po 20 latach wycierania mną niczym starą miotłą, priorytetem będzie mogła stać się rodzina. Planowałem nadrobić zabrany bliskim czas. Czy mogłem przewidzieć, że ledwie kilka tygodni później plany te znów trzeba będzie odłożyć na bliżej nieokreśloną przyszłość? Zapoczątkowany przez Newsweek, kontynuowany przez Gazetę Wyborczą, program Moniki Olejnik i kilka innych mediów, atak z oskarżeniem o plagiat trwał bez mała miesiąc. Już tylko ten fakt pokazał mi, jakie znaczenie i jaką wagę doń przyłożono. Bez dwóch zdań ostro się za mnie wzięli. Każdemu według zasług, jak mawiał bohater filmu Lewiatan. Moje argumenty, że wybrane zdania i frazy były niczym innym, jak tylko marginalnymi elementami sztafażu, czego zresztą nigdy nie kryłem i co wielokrotnie podkreślałem, natomiast cała konstrukcja, treść i fakty są 100% autorskie i nie do podważenia, zniknęły w wielokrotnie powtórzonym ataku, do którego przyłączyli się także inni, życzliwi, pochylający się z troską. I inni, którzy przez 8 lat nie zająknęli się nawet, gdy niszczono kolegę po fachu, ale nie pominęli pierwszej nadarzającej się okazji, by z życzliwości, rzecz jasna, dobić. Przy okazji rzecz całą doprowadzono do absurdu, gdzie już 4 czy 5 wyrazów ułożonych w sposób, który gdzieś kiedyś pojawił się u kogoś, określano jako plagiat. Zaś zdania, które tylko przypominały zdania innych autorów, a priori uznano za prawie plagiat. Zgodnie z metodami sztuki, o których mówili moi informatorzy, jeżeli znajdą gdzieś szczelinę, powiększą ją do dziury, przez którą przejdzie kot z podniesionym ogonem. Najpierw osaczyć, potem dobić. Robiono to już wiele razy, bo jeżeli podważą twoją wiarygodność, bez znaczenia staną się fakty, które ustaliłeś. Temu tak naprawdę podważeniu wiarygodności służyły propagowane od lat wszystkie pomówienia i procesy, którymi mnie uraczono. A że nie udało się tą drogą, bo na tym polu od zawsze odnosiłem zwycięstwo po zwycięstwie, spróbowano innej drogi. W rzeczywistości cały ten atak obliczony był na podważanie nie tyle formy, co treści, a podważanie pierwszej z nich wykorzystano jako pretekst do uderzenia w drugą. Z nadarzającej się okazji natychmiast skorzystał Bronisław Komorowski, który udzielił wywiadu, orzekając, że ta kłamliwa książka bardzo zaszkodziła mu w kampanii wyborczej. Co prawda były prezydent nie potrafił podać ani jednego przykładu rzekomych kłamstw, ale od czego jest nieoceniona Gazeta Wyborcza, prawda? Ta ochoczo pośpieszyła eksprezydentowi z pomocą. Rzadko to robię, więc proszę o wybaczenie, że zacytuję obszerne fragmenty publikacji organu Adama Michnika. Zainteresowanych całością odsyłam do tekstu Gazety Wyborczej pod tytułem Mętne aluzje bez dowodów o książce Wojciecha Sumlińskiego Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. Od literatury faktu oczekiwalibyśmy, no właśnie, faktu. Klarownej tezy typu oskarżam Bronisława Komorowskiego oto i oto, na podstawie następujących dowodów. W książce Sumlińskiego tych dowodów nie ma. Po książkę Wojciecha Sumlińskiego Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego sięgnąłem dopiero wtedy, gdy Newsweek ujawnił, że spore fragmenty to plagiaty z Alistaira, McLeana, Raymonda Chandlera i Stiga Larsona. Najbardziej byłem zaskoczony tym, że to przecież nie są klasycy dziennikarstwa, tylko literatury sensacyjnej. Nie wiedziałem, że Sumliński napisał powieść i chyba nie tylko ja. Choćby niedawno ukazał się w Gazecie Wyborczej wywiad z Zygmuntem Staszczykiem, w którym mówił między innymi: ukazała się książka o Komorowskim Wojciecha Sumlińskiego, którą przeczytałem od deski do deski. Pojawiały się tam poważne zarzuty o związkach głowy państwa z WSI i inne jeżące włosy na głowie historii. I co? Zero reakcji? Taki temat w normalnym kraju byłby wiadomością dnia. Nie wierzę, że Staszczyk naprawdę przez to przebrnął. Po pierwsze dlatego, że to się bardzo ciężko czyta, a po drugie dlatego, że wtedy również zauważyłby, że to powieść. A w normalnym kraju powieści nie stają się tematem dnia, nawet jeśli w tych powieściach padają poważne zarzuty. Jo Nesbo, Philip Roth, Frederick Forsyth, wszyscy w swoich książkach umieszczali prawdziwych polityków, często pod imieniem i nazwiskiem. Ronald Reagan występuje w drugim sezonie serialu Fargo, Margaret Thatcher w jednym z filmów o Bondzie. Z polskich przykładów bardzo złośliwy portret ministra Zdrojewskiego odnajdziemy w powieści Bezcenny Miłoszewskiego. To normalne w thrillerach, dodaje im smaczku. Od literatury faktu oczekiwalibyśmy, no właśnie, faktu. Klarownej tezy typu oskarżam Bronisława Komorowskiego oto i oto na podstawie następujących dowodów. Dowody, fotokopie, dokumentów, zapisy rozmów, zdjęcia są w literaturze faktu zamieszczane w przypisach czy osobnym aneksie. Wypełniacze w rodzaju opowieści o okolicznościach, w jakich reporter dotarł do dowodów, mogą się oczywiście pojawiać. Ale kluczowe są te dowody. Żargonowo nazywamy je w branży mięskiem. Pod tym względem książka Sumlińskiego to danie wegańskie. Nie ma tu konkretnych dowodów, nie ma też klarownej tezy. To co jest zamiast tego? Mamy narratora, który co jakiś czas widuje dowody winy Komorowskiego. Nawet przez chwilę trzyma je w rękach, ale zawsze ktoś mu je w końcu zabiera. Niczym dowody na UFO w serialu z Archiwum X. Pierwsze 113 stron to rozmowa z informatorem opisanym po prostu jako nadkomisarz. To do niego narrator przyjeżdża do Darłówka, wija ustka, w okolicznościach splagiatowanych z powieści Larsona. Nadkomisarz długo nie chce przejść do rzeczy, ale ciągle coś mętnie sugeruje. Wygląda to tak. Nadkomisarz przez krótką chwilę spoglądał na swoje dłonie, a potem przełknął kilka łyków kawy, jak gdyby potrzebował przerwy, nim przejdzie do sedna. Chciałbym, żebyś zrobił to samo, co przy masie, tylko skuteczniej. Będzie łatwiej, bo akta masy masz w małym palcu, a w tej historii Jarosław Sokołowski odgrywa bynajmniej niemarginalną rolę. Bynajmniej niemarginalną to już chyba własna inwencja Sumnińskiego. Podobnie jak stylistyczne kwiatki typu. Powoli z rozmysłem zdusił niedopałek papierosa. Wydawało mi się, że ten gest zawierał w sobie dziwny przedsmak ostatecznej decyzji. Jakby coś w sobie ważył i przełamał. Albo zniżył głos do szeptu. W pełnej napięcia ciszy zgrzytnęło kółko zapalniczki. Pochylił się do przodu, obarło stół i mówił dalej cichym głosem. Nadkomisarz ciągle nie chce przejść do rzeczy. Na stronie 104 bohater ma tego dość. Czytelnik dużo wcześniej. Pomyślałem, że grunt to oryginalność. Ponieważ jednak nie byłem w nastroju do rozmów typu widzę film pod tytułem Dzień Świstaka, w którym bohater powielekroć przeżywa ten sam dzień, to samo robiąc i to samo mówiąc, a już tym bardziej nie byłem w nastroju do rozmów o niczym, postanowiłem skrócić jałowy dialog i zagrać w otwarte karty. To nic nie daje. Nadkomisarz się wykręca od odpowiedzi, bohater idzie się upić. Jest noc. Ale na szczęście w grudniu w Darłówku mnóstwo jest restauracji czynnych całą dobę. W jednej z nich przypadkowo spotyka Krzysztofa, opisanego jako oficer ABW lat 44. Krzysztof okazuje się przypadkowo, ma przy sobie dowody związków Komorowskiego i jego żony z organizacjami przestępczymi założonymi przez byłych oficerów WSW. Ma je nawet spakowane do poręcznej plastikowej teczki, którą Krzysztof tak po prostu wręcza głównemu bohaterowi. Strona 132. Niestety dwie strony dalej samochód widmo zabija Krzysztofa, a głównego bohatera tylko lekko rani. Po teczce nie ma śladu. Na szczęście na następnych stronach już się roi od informatorów. Nikt z nich nie ma nazwiska, tylko nielicznie mają imiona. Są to kapitan służb tajnych, strona 163, były premier, strona 197, Marek, który wszystko wiedział i o wszystkim słyszał, strony 202 i 269, oficer Wojskowej Akademii Technicznej, strona 207, starszy aspirant, strona 311, na koniec ktoś opisany po prostu jako mój rozmówca, strona 377. Ten ostatni wreszcie bohaterowi opowiedział wszystko od początku. Ale tutaj książka się urywa. Poprzednie, niekonkretne rozmowy narrator relacjonował z absurdalnym szczególanstwem. Teraz, od początku, mamy trzy gwiazdki. I to już wszystko. Rzecz jasna, żadnej z tych rozmów bohater nie nagrywa. Nie tylko więc nie padają tu żadne konkretne zarzuty pod adresem Komorowskiego. To jeszcze na dodatek mętne aluzje o związkach z WSI nie są udokumentowane literalnie niczym. Zdjęciem, dokumentem, relacją konkretnego świadka. Wszyscy ci rozmówcy wyglądają po prostu na postacie literackie. Bohater spotyka ich w miejscach, które ewidentnie nie istnieją. Na przykład Marka na stronie 269 w przydrożnej restauracji w Dziekanowie Leśnym. W Dziekanowie Leśnym nie ma nie tylko restauracji pasującej do tego opisu, ale w ogóle żadnej. Przypadkowo to akurat wiem na 100%. Przede mną w promieniu paru kilometrów żadna się nie ukryje. Nie ma też restauracji na Mokotowie, w której na stronie 198 spotyka byłego premiera. Raz, że jej opis zerżnięto z lalki na łańcuchu Meklina, a dwa, że mimo wszystko w Warszawie nie ma knajp, w których mała kawa kosztuje kilkadziesiąt złotych, a ceny czegoś mocniejszego zaczynają się od setek złotych. Dlaczego sztab Komorowskiego na tę książkę nie zareagował przed wyborami? Nie wiem. Nie znam się na kampaniach wyborczych, znam się na książkach. To jest po prostu słabo napisany thriller, a nie literatura faktu.